Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. 915 lat i 5 miesięcy, tyle wynosi suma wyroków w procesach politycznych, które odbyły się na Krymie od początku rozpoczęcia rosyjskiej agresji na pełną skalę na Ukrainę, czyli od lutego 2022 roku. Ogółem liczbę więźniów politycznych na Półwyspie ocenia się na 186 osób, z tego 117 z nich to Tatarzy krymscy. Jak już się Państwo domyślili, w tym odcinku porozmawiamy właśnie o sytuacji na Półwyspie, a opowie nam o tym mieszkająca tam krymsko-tatarska dziennikarka Lutfiye Zudijewa, która współpracuje z wieloma mediami, w tym też tymi związanymi z Krymską Solidarnością, ruchem, który zajmuje się represjami politycznymi. Pisze także dla ukraińskiego portalu reportażu sądowego Kraty, czyli Kraty. Pierwsze pytanie, jakie jej zadałem, dotyczyło tego, jak w ogóle można pracować jako niezależny dziennikarz na Krymie. Ludzie wybierają dwie strategie. Jest strategia publiczna, polegająca na tym, że ktoś pod swoim nazwiskiem publicznie relacjonuje wydarzenia na Krymie i przyjmuje wszystkie ryzyka z tym związane i jest na nie gotowy. To jest strategia, którą ja wybrałam, ale jest też strategia niepubliczna. Wielu moich kolegów pisze pod pseudonimami, współpracuje z wieloma serwisami, ale nigdy nie ujawniają swoich prawdziwych nazwisk. Ta strategia też działa, ale niektóre przypadki spraw karnych pokazują, że ona nie chroni na 100%. Bycie publicznym dziennikarzem oznacza jednak także problemy. Lutfiye Zudijewa była zatrzymywana przez rosyjskich mundurowych dwukrotnie. Pierwszy raz 4 lata temu w związku z postem w Facebooku, w którym została oznaczona przez innego użytkownika, a drugi raz już w sierpniu tego roku, gdy chciała napisać reportaż z głośnego procesu krymsko-tatarskiego polityka, zastępcy przewodniczącego Medżlisu Narimana Dżelala i braci Achtemowych. Wówczas policja zatrzymała wszystkich, których nie wpuszczono na salę rozpraw, a były to rodziny oskarżonych, obserwatorzy i inni dziennikarze.
W ten raz była też wzbudzona administracyjna sprawa i mnie sztrafowali na 12 tysięcy rubli.
Ostatnim razem wszczęto sprawę administracyjną i dostałam karę w wysokości 12 tysięcy rubli, ponad 500 zł. W 2019 roku miałam zapłacić 2000 rubli, 85 zł. Na razie dla mnie te zatrzymania kończyły się karami pieniężnymi, ale nie wykluczam, że są możliwe także inne formy prześladowań, bo oprócz zatrzymań są regularne ostrzeżenia. Do domu przychodzą funkcjonariusze policji i prokuratury. Ostrzegają mnie, żebym nie przyjeżdżała w te miejsca, gdzie masowo zbierają się krymscy Tatarzy. Na przykład zawsze tak jest przed 18 maja. To tragiczny dzień dla narodu krymsko-tatarskiego, gdy obchodzimy rocznicę deportacji z Krymu po II wojnie światowej, gdy wysiedlono wszystkich i próbowano fizycznie zniszczyć. Tego dnia Tatarzy zbierają się w różnych miejscowościach, miastach, a dziennikarz powinien o tym napisać. Szczególnie po 2014 roku, ponieważ zawsze towarzyszą temu zatrzymania i dla dziennikarza ważne jest, aby to odnotować. Przed tym dniem innymi takimi wydarzeniami przynoszą mi takie ostrzeżenia. Ostatni raz w 2020 roku już miałam dosyć dostawania tych papierów i zdecydowałam poskarżyć się na to w sądzie. Razem z adwokatem złożyliśmy pozew przeciwko funkcjonariuszom MSW, którzy według nas naruszają prawo do prowadzenia przeze mnie działalności zawodowej. Ten sąd nie skończył się dla nas zwycięstwem. Sędzia uznała, że ostrzeżenia przynoszą mi zgodnie z prawem, a w materiałach spraw znalazł się tajny dekret ministra spraw wewnętrznych Krymu. Mimo że on był tajny, został ogłoszony w czasie posiedzenia sądu i była tam lista aktywistów, dziennikarzy, członków Medżlisu, gdzie jest mowa o tym, żeby funkcjonariusze nie tylko przynosili ostrzeżenia, ale też zebrali wszystkie możliwe informacje o nich. Ile mają dzieci, z jakiego internetu korzystają, gdzie bywają, jakie mają hobby, czym się interesują, jakie mają poglądy polityczne i religijne, z kim konflikty, jakie mają stosunki z sąsiadami, jaki mają charakter. Gdy pierwszy raz zobaczyłam ten dokument, to miałam wrażenie, że wróciłam do czasów radzieckich. Wtedy w ten sposób tworzono teczki w służbach specjalnych i ta tradycja jest dzisiaj kontynuowana przez funkcjonariuszy FSB. Obecnie za kratami przebywa 15 krymskich dziennikarzy, w tym także tzw. reporterów obywatelskich, którzy nie są związani z żadną redakcją, pracują jako freelancerzy bądź też publikują w portalach społecznościowych. Na wolności jest co najmniej 20 niezależnych dziennikarzy. Władze robią jednak wszystko, żeby zmniejszyć ich liczbę.
Mnogich żurnalistów, особенно jeśli ci żurnalisty byli związani z ukraińskimi lub międzynarodowymi środkami.
Wielu dziennikarzy, szczególnie jeśli są z Ukrainy czy z Zachodu, otrzymuje zakazy wjazdu na Krym. Kilku moich kolegów dostało zakazy na 10 lat. Dziennikarz Taras Ibragimow pracował 4 lata na Krymie. Współpracował z projektem Radia Swoboda, Krym Reali. Otrzymał zakaz wjazdu na Półwysep na 34 lata. Inny kolega był nękany. Na przykład zalano mu zamek klejem. Był przesłuchiwany przez służby na granicy. W końcu wyjechał. Dla rosyjskich dziennikarzy ryzyko wszczęcia sprawy karnej jest o wiele większe niż dla obcokrajowców. Ukraińców po prostu deportują, a w stosunku do Rosjan mogą wszcząć sprawę karną z jakiegokolwiek powodu. Ostatnio częściej służby specjalne zatrzymują na przykład za posiadanie materiału wybuchowego, domniemaną dywersję czy szpiegowstwo. To jest jeszcze popularniejsze. Znam co najmniej 3 takie przypadki. Dziennikarz Krym Reali Władysław Jesypenko został zatrzymany, bo jakoby przewoził w samochodzie materiały wybuchowe i planował gdzieś zamachy. Kolejna sprawa karna dotyczy dziennikarza i działacza Narimana Dżelala, który jest oskarżany o to, że przygotowywał dywersję na gazociągu pod Symferopolem. Wszyscy, którzy jego znają, wiedzą, że jest to po prostu absurd. Nariman i przemoc to dwie różne rzeczy. Kolejną osobą jest Iryna Daniłowicz, która została oskarżona o przenoszenie ładunku wybuchowego.
Teraz w zakluczeniu i obwiniają w tym, że ona przenosiła wzrywczatkę.
Pytanie tylko, jak na to reagują mieszkańcy Krymu. W ostatnich latach skład etniczny Półwyspu znacznie się zmienił. Rosjanie byli zawsze tam większością. Był to jedyny taki region Ukrainy. Po aneksji w 2014 roku przyjechało jednak wielu nowych mieszkańców.
Po tego, jak w 2014 roku prowadzili referendum,
po tak zwanym referendum, które zmieniło polityczny krajobraz na Półwyspie, przyjechała ogromna liczba funkcjonariuszy państwowych organów. To są i służby specjalne, i pracownicy prokuratury, policji, banków i innych struktur państwowych. Oni przyjechali nie sami, a z rodzinami i socjalny portret niektórych miast się zmienił. Ja mieszkam na przykład w Dżankoi, to miasto przygraniczne. Tam jest prokuratura cywilna i wojskowa, siedziba służb specjalnych. Oni przyjechali z rodzinami i oczywiście ich widzimy na ulicach. Nie ma obiektywnych liczb statystycznych, ale oceniamy, że w tych latach przyjechało około 600 tysięcy takich osób, a krymskich Tatarów jest 300 tysięcy. Czyli liczba tych, którzy przyjechali, przewyższa liczbę ludności autochtonicznej. To jest jasne, że ci ludzie będą bronić interesów Federacji Rosyjskiej.
С кем они идейно, то понятно, что они будут отстаивать интересы Российской Федерации.
Как смотрят на вас на крымских татаров?
Как они patrzą na was na krymskich Tatarów? Jak czują się na Krymie? Jak w kolonii, której trzeba nieść wyższą rosyjską kulturę?
Jest taki podchod.
Все эти годы власти пытались навязать русский миф.
Przez te wszystkie lata władze starały się narzucić rosyjski mit Krymu, że to była pierwotnie rosyjska ziemia, o którą przez lata walczono i w końcu ją odzyskano. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają teraz z Rosji, czują się na Półwyspie nie jak goście, a jak gospodarze, którzy są na swojej ziemi. Krymscy Tatarzy, którzy uważają, że Krym to ich dom, ziemia, która należała do ich przodków, ziemia, o którą walczyły ich poprzednie pokolenia w czasach ZSRR, teraz walczą o swoje prawa, aby żyć w tym domu. To są autochtoni, którzy nie mają innej ojczyzny czy domu. Krym jest wielonarodowościowy. Często porównywano go z kwietnikiem, gdzie są różne kwiaty, ale udawało się żyć przez lata tak, że jakoś układały się stosunki i w tym kwietniku nikogo nie rozdeptywano. Ale po 2014 roku Tatarów krymskich uznano za zwartą etnicznie nielojalną grupę, ponieważ nie uznali oni aneksji. Wyszli przeciwko rosyjskiej fladze. Z powodu takiego stanowiska politycznego cały naród został uznany za nielojalny. W czasach radzieckich nazywano krymskich Tatarów narodem dysydentem. To znaczy oni uznawali nie jedną osobę za dysydenta, a cały naród, bo rozumieli, że w niektórych kwestiach strategicznych ci ludzie myślą wspólnie. Teraz były próby podzielenia ruchu krymsko-tatarskiego i rozmów z pojedynczymi działaczami, aby doprowadzić do kolaboracji w organach władzy, w projektach kulturalnych. Według mnie przez te wszystkie lata te próby poniosły całkowitą klęskę. Nie widzę żadnego krymsko-tatarskiego popularnego polityka z prorosyjską pozycją. Są tacy, co próbują, ale im nie wychodzi.
Jest ludzie, którzy pytają, no niczego nie получается.
Tu warto przypomnieć, że także przed 2014 rokiem sytuacja Tatarów krymskich nie była idealna. Dochodziło do sporów związanych z odzyskiwaniem przez nich ziemi, znalezieniem pracy i meldunkiem. Zdaniem mojej rozmówczyni większość z nich udawało się rozwiązać. Przede wszystkim jednak było o wiele więcej wolności, zarówno w życiu politycznym, jak i religijnym. Teraz, żeby uniknąć prześladowań, żeby nie znaleźć się w tej grupie ludzi z czarną metką, nielojalnych, musisz być zwolennikiem obecności obecności Rosji na Krymie, a w kwestiach religijnych musisz się w pełni podporządkować kontrolowanemu przez władzę duchownemu zarządowi. Mówi mi Lutwie Zudijewa. Jak podkreśla, 106 osób jest obecnie za kratami w sprawach związanych z działalnością islamskiej partii politycznej Hizbut Tahrir, która jest zakazana w Federacji Rosyjskiej od 2003 roku, a jej działalność na Ukrainie jest i była dozwolona. W ogóle zwraca uwagę fakt, że większość osób prześladowanych obecnie przez okupantów to właśnie Tatarzy krymscy. Walczyli oni w czasach radzieckich z władzą sowiecką i wiedzą, jak ten mechanizm działa współcześnie.
Kiedy ty żyjesz w условиях постоянной непогоды, ty zakalajesz się.
Myślę, że gdy mieszkasz gdzieś, gdzie jest ciągle zła pogoda, to się zahartowujesz. Najpierw chorujesz, później pojawia się odporność, a potem przyzwyczajasz się i organizm ma sposoby, jak temu przeciwdziałać. Krymscy Tatarzy w czasie całej swojej historii od czasu do czasu mają takie turbulencje. To był XVIII, XIX, XX i XXI wiek. Nawet jeśli na Krymie zmieni się jurysdykcja, to myślę, że i tak się zetkniemy z nowymi wyzwaniami. Maleńki naród bez państwa to zawsze walka o swoje prawa do kultury, religii, języka i innych. Jednocześnie zawsze jest ryzyko fizycznego zniknięcia, asymilacji, utraty tożsamości. Z drugiej strony to była taka pracownia, warsztat, gdzie ciągle wytapiano bardzo mocny metal. Przez te próby Tatarzy opracowali kolektywną strategię, jak żyć, gdy po jednej stronie jesteś ty, twój mały naród, a po drugiej stronie całe państwo. Jak się obronić? W życiu codziennym mogą się kłócić, spierać o kwestie polityczne, religijne, społeczne, ale gdy jest poważne wyzwanie, to oni umieją się zjednoczyć w każdym momencie. Stąd tak duża uwaga służb specjalnych do tej mniejszości.
Po
24 lutego zeszłego roku, gdy Rosja rozpoczęła agresję na pełną skalę wobec Ukrainy, dużo się jednak na półwyspie zmieniło. Represjami zostały bowiem objęte kolejne osoby.
Ja zawsze mówię, że jeśli do 22 roku, do февраля 22.
Zawsze podkreślam, że jeśli do lutego 2022 roku mówiliśmy o systematycznych represjach przeciwko dziennikarzom, obrońcom praw człowieka, aktywistom, to później to pole represji się rozszerzyło. Znaleźli się tam zwykli obywatele, którzy przez lata zachowywali po cichu stanowisko proukraińskie. Zatrzymywano za żółto-niebieski manikur, wstążkę na torebce w kolorach ukraińskiej flagi, czy za to, że ktoś śpiewał na ulicy ukraińskie piosenki. Ludzi zatrzymywali za to, że występowali przeciwko wojnie. Zwykłych ludzi, których wcześniej nie widzieliśmy. Wszczęto około 600 spraw administracyjnych. Dla mnie to wyraźny sygnał, że na Krymie jest bardzo dużo ludzi, którzy bali się mówić o swoich poglądach wcześniej, a interwencja na pełną skalę sprawiła, że stracili cierpliwość. Zrozumieli, że chcą wyjść i o tym powiedzieć. Takich ludzi jest teraz coraz więcej. Ogromna liczba spraw jest wszczynana za dyskredytację rosyjskiej armii i to zarówno administracyjnych, jak i karnych. Na przykład mieszkaniec Ałuszty naklejał antywojenne ulotki w swojej miejscowości. Wszczęto sprawę karną. W sądzie mówił, że chce tylko, żeby to wszystko się skończyło. Co ciekawe, wśród tych, z którymi się spierał, była bliska rodzina. Na tym polega trudność sytuacji, że koło siebie żyją ludzie z absolutnie różnymi politycznymi czy religijnymi poglądami. Protekcję władzy otrzymuje tylko ten, kto ją wspiera. Figurantami tych spraw o dyskredytację armii są i krymscy Tatarzy, i Ukraińcy, i nawet Rosjanie.
No, protekcję władzy получают только те, кто поддерживает ее.
Według dziennikarki na Krymie obecnie rośnie empatia do politycznych więźniów i przekonanie, że odbywające się w sądach procesy mają charakter nie kryminalny, a polityczny. Zdaniem Lutwie Zudijewej nawet część zwykłych policjantów ma już dosyć zatrzymywania 70-letnich starców, weteranów ruchu krymsko-tatarskiego, kobiet, dziennikarzy, ojców i matek więźniów zbierających się przed budynkami sądów. Nie należy przy tym zapominać o ogromnej solidarności samych Tatarów krymskich, którzy nie pozostawią bez opieki żadnej rodziny prześladowanych przedstawicieli swojej narodowości. Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.